Trzeci sektor.
Wojciech Kujałowicz, audycja Trzeci Sektor. Dziś moim gościem jest pani Elżbieta Żukowska-Bubienko, prezes Podlaskiego Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności, prezes Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei i wiceprezes Federacji Białystok. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dużo tych funkcji, dużo różnego rodzaju pól działania. Znajduje pani czas na wszystko?
Próbuję oczywiście znaleźć czas na wszystko, oprócz tego, że jestem w przeróżnych ciałach, jeszcze jestem członkiem Koła Gospodyń Wiejskich, także pozdrawiam wszystkie swoje gospodynie wiejskie. Z Koła Gospodyń Wiejskich Trzy Drogi.
Jaki był ten miniony rok w Państwa działalności?
Na pewno był bardzo specyficzny i inny, to tak jak u każdego. Ten rok był wyzwaniem dla wielu organizacji pozarządowych i dla nas także, ponieważ musieliśmy nagle zastanowić się nad tym, co jest dla nas najważniejsze i jak działać w tak ograniczonych warunkach. To, co nam niestety upadło, to jest działalność odpłatna stowarzyszenia. Przestaliśmy mieć możliwość pozyskania środków dodatkowych na naszą działalność. Były to przede wszystkim cateringi, działanie kawiarni, działanie sklepiku Modny Grosik, działanie baru Okienko. Te nasze działalności niestety upadły i w ten sposób zmniejszył się nam radykalnie budżet na nasze potrzeby związane z osobami w kryzysie bezdomności. Wiele osób w kryzysie bezdomności częściej przebywało w naszych ośrodkach. Przedtem były to osoby, które często zmieniały się, mogły wyjść na spacer lub gdzieś wyjechać. Teraz ta grupa stała się bardzo, bardzo taka twarda. To są te same osoby, które przebijają się nam przez ośrodek, ponieważ nie mają innych już możliwości, nie mają możliwości zarabiania. Co też powoduje to, że potrzeby tych osób są coraz większe, ponieważ oni nie mają swoich środków. Więc my musieliśmy stanąć przed takimi różnymi decyzjami, co robić, gdzie i w którym kierunku te środki, które mamy skierować, co jest najważniejsze. No i tak jak zawsze w takich sytuacjach kryzysowych okazało się, że człowiek jest najważniejszy.
Co to może oznaczać w Państwa przypadku? Bo jak rozumiem, te wybory musiały zostać dokonane, ale też jeśli trzeba było z czegoś zrezygnować, no to trzeba było w to miejsce pewnie wymyślić coś nowego. I tutaj pewnie pojawia się rola tego tak zwanego człowieka, o którym Pani wspomina.
Tak, to znaczy my stanęliśmy przed zamknięciem ośrodka. To znaczy musieliśmy przez pewien czas zamknąć ośrodek i było to dla nas bardzo, bardzo trudne, ponieważ ten człowiek, do którego kierujemy swoje działania, nagle został sam na ulicy bez możliwości przyjścia do nas. I tu musieliśmy się zastanowić, czy faktycznie jest to warte tego, czy ta nasza izolacja i zamknięcie się jest warte tego, żeby ten człowiek, który faktycznie najbardziej potrzebuje, został na ulicy. I doszliśmy do wniosku, że nie, że my wolimy narażać się, narażać swoje życie i zdrowie, ale nie możemy pozwolić na to, żeby człowiek został sam, człowiek w kryzysie bezdomności, który i tak nikogo nie ma, który nie ma dokąd pójść, który nie ma co zjeść, został sam na ulicy. Jesteśmy po to, żeby faktycznie tym ludziom służyć, ale też musieliśmy podjąć decyzję, jak służyć bezpiecznie. Czyli co zrobić, żeby pomóc temu człowiekowi, a zarazem jednak uchronić siebie i swoje rodziny przed ewentualnym zakażeniem, przed ewentualnymi chorobami. I no, ten cały rok był taką intensywną pracą w tym właśnie kierunku. Jak zabezpieczyć się, żeby dobrze funkcjonować. I powiem, że z końcem roku udało nam się to osiągnąć i jak rozmawiam teraz z kadrą, czy czują się bezpiecznie, nigdy nikt nie będzie czuł się bezpiecznie stuprocentowo pracując w takim ośrodku, ale to bezpieczeństwo jest naprawdę już na wysokim poziomie.
Przełom roku to moment wyjątkowy pod właściwie każdym względem. Tutaj mam na myśli między innymi Święta Bożego Narodzenia. No, pewnie wyjątkowo też trudny czas dla Was jako instytucji, która zajmuje się bezdomnymi.
Ten rok był też trudny pod względem przede wszystkim pozyskiwania żywności. I święta to jest to kolejne wyzwanie, gdzie spotykamy się właśnie z tą trudnością. Cały rok był takim rokiem, gdzie widzieliśmy dużą pomoc Białostoczan, którzy przywozili nam żywność, którzy pomagali nam w tych najtrudniejszym okresie zamknięcia i którzy pomagają nam cały czas. Natomiast problem żywności, pozyskania tej żywności wynika z wielu rzeczy. Przede wszystkim tego, że nie było zbiórek żywności w sklepach, które zawsze były. Z tego, że osoby w kryzysie bezdomności nie mogą już teraz iść gdzieś tam pozyskać sobie tą żywność, czy w barach, czy w sklepach, czy po prostu żebrząc, już nie mają tej możliwości, więc ta żywność jest podwójnie potrzebna. Kolejna rzecz, na przyszły rok mamy zerowe środki na pozyskanie żywności, a chcemy wykarmić 100 osób dziennie, więc bardzo, bardzo potrzebujemy wsparcia w formie żywności. Święta są tym momentem, kiedy my jako ludzie posiadający swoje domy często robimy bardzo, bardzo dużo potraw i potem one się marnują, one się potem niszczą, nie wiemy co z nimi zrobić. Jest to moment, kiedy każdy z nas właściwie może się podzielić z osobami w kryzysie bezdomności. Jeżeli coś zostaje po świętach, to zachęcamy Białostoczan do tego, żeby przynieśli nam te potrawy. Oczywiście ważne, żeby pudełka, w których będzie ta żywność, były oznakowane, kiedy ten produkt został zrobiony, kiedy ta potrawa została zrobiona. Można przynosić do nas wszystko, co zostało i co jest dobre jeszcze do zjedzenia oczywiście, czyli nie ma żadnych oznak zepsucia. Ciasta, wędliny, mięsa przeróżne, to co robiliśmy na święta faktycznie, ale też można przynosić produkty, których nie wykorzystaliśmy, czyli jajka, czyli mleko, czyli jakieś przyprawy, które nam zostały. Tego nam naprawdę bardzo, bardzo brakuje.
Te grudniowe święta już za nami. Czy już jakiś taki pierwszy obraz może nam Pani przedstawić tego, jak zareagowali mieszkańcy Białegostoku i być może nie tylko w tym okresie tuż po świętach? Pojawili się tacy, którzy postanowili podzielić się tą żywnością?
Pojawiły się osoby, które przynosiły nam żywność jak najbardziej, właśnie poświąteczną, ale były też osoby, które w dniu Wigilii przynosiły nam świeże potrawy zrobione, po prostu było zrobionych potraw o wiele więcej, więc od razu tego dnia się dzieliły z nami. Tak jakby myśląc o tych osobach w kryzysie bezdomności, robiły już potrawy dodatkowo. Więc takie potrawy trafiły do nas, na nasze stoły. Były to przede wszystkim wędliny, sałatki, ciasta. Natomiast cały czas jesteśmy obdarowywani małymi prezentami. Na przykład dostaliśmy 3 torby Domestosu, co nas bardzo ucieszyło, bo to nie są środki spożywcze, ale środki niezbędne do tego, żebyśmy faktycznie dobrze zabezpieczyli ośrodek. Co chwila dostajemy też różne dary od grup, które postanowiły, że na święta zrobią zbiórki różnych rzeczy dla osób w kryzysie bezdomności. No i tych organizacji było dosyć sporo w tym roku. Większość zebranych rzeczy, które zostały zebrane przez te organizacje, trafiły do prezentów, które zostały wydane 24 grudnia naszym tutaj podopiecznym.
Trwają święta według kalendarza juliańskiego, więc za chwilę pewnie też pojawią się u Waszych drzwi ci, którzy zechcą podzielić się ponownie chociażby żywnością.
No, mamy taką nadzieję. Mamy taką nadzieję, że te święta, które teraz są przed nami, ludzie, którzy obchodzą te święta, też będą pamiętać o osobach w kryzysie bezdomności. Widząc, że zostanie im coś po świętach, będą myśleć o tym, żeby tego nie wyrzucić, lecz podzielić się z innymi. Czekamy owszem na to. Jest to dla nas bardzo, bardzo ważne. Jest to ważne przede wszystkim dla tych osób, które są u nas w ośrodku, ponieważ wiedzą, że ktoś o nich pamięta, że nie są zupełnie samotni, nie są osamotnieni i nie są tak zwanymi wyrzutkami społeczeństwa. To znaczy, że ludzie chcą im pomóc i warto sięgnąć po tą wyciągniętą dłoń w ich kierunku, że jednak chcą ludzie po prostu z zewnątrz chcą pomóc innym ludziom.
To chyba powinniśmy też przypomnieć punkty, do których powinni tacy darczyńcy trafić, jeśli zechcą tą żywnością się podzielić. Gdzie was szukać?
Jakby są dwie możliwości podarowania nam tej żywności. To znaczy jedna to jest faktycznie przyjechać na ulicę Grunwaldzką 76 w Białymstoku do ośrodka wychodzenia z bezdomności i tutaj zostawić tą żywność na portierni. Można też wcześniej zadzwonić i powiedzieć, że za chwilę się przyjedzie, żeby to opiekun wyszedł po tą żywność, ale też można przydzwonić do nas po prostu mówiąc, mam zapakowaną żywność dla państwa, proszę ją odebrać. I wtedy kierowca wsiądzie w samochód i przyjedzie po odbiór takiej żywności. Więc można w różny sposób nam ją podarować. Zachęcamy do tego, żeby przychodzić do nas mimo wszystko. Zachęcamy Białostoczan do tego, żeby zobaczyli, gdzie jesteśmy i zobaczyli to miejsce, w którym jesteśmy. Ja myślę, że to jest też takie ważne, żeby zobaczyli, gdzie to trafia.
Czy żywność jest jedyną taką rzeczą, na którą czekacie? Czy może na przykład, nawiązuję tutaj do tego, co widziałem na waszym facebookowym profilu, może czekacie również na drzewka choinkowe?
Oczywiście czekamy na drzewka choinkowe w doniczkach albo te, które są ukorzenione, ponieważ w niedalekiej przyszłości będziemy budować ośrodek wychodzenia z bezdomności tuż pod Białymstokiem. Mamy już zakupione 4 hektary ziemi, tam próbujemy cały czas coś robić. Ogród, sadzimy kwiaty, sadzimy drzewa, remontujemy dom, który tam jest. I każde drzewko, które ktoś nam podaruje właśnie po świętach, będzie posadzone w tym miejscu. Ono będzie służyło osobom starszym w kryzysie bezdomności, bo tam powstanie ośrodek dla osób starszych w kryzysie bezdomności. Więc 4 hektary do obsadzenia, czekamy na drzewka. Dajmy drugie życie właśnie tym drzewkom i też w ten sposób podarujemy coś osobom w kryzysie bezdomności.
Warto więc chyba na wszelki wypadek, albo zupełnie celowo, pamiętać o Stowarzyszeniu Ku Dobrej Nadziei i działalności na rzecz osób bezdomnych, bo rzeczywiście po świętach zdarzają nam się i produkty, i czasem inne rzeczy, którymi możemy się podzielić. Raz jeszcze przypominamy adresy.
Grunwaldzka 76, Białystok. Ewentualnie można telefony znaleźć na naszej stronie internetowej.
Pani Elżbieto, porozmawiajmy też o tych działaniach, które są niejako równolegle albo obok tego, co dzieje się wokół nas, mam na myśli kontekst świąt. Kontenery buforowe to takie hasło, które na pewno zaintryguje naszych słuchaczy.
Jest to, o czym zaczęłam mówić na początku, czyli zabezpieczenie nas i zabezpieczenie osób z ulicy, osób w kryzysie bezdomności, które chcą znaleźć miejsce w ośrodku wychodzenia z bezdomności. Kontenery buforowe, zakupiliśmy 2 kontenery buforowe w ramach projektów na 8 osób, ale zakupiliśmy też domki holenderskie, 2 dla kadry. W razie czego, gdyby coś się wydarzyło w ośrodku i ta kadra nie mogła wrócić do domu, ponieważ potrzebowałaby izolacji, to ma możliwość przenocowania po prostu w takich domkach holenderskich. Kontenery buforowe są wyposażone w łazienki, w prysznice, w aneksy kuchenne. Teraz wieszamy telewizory, jeszcze jednego nam brakuje do jednego kontenera, ale już mamy nadzieję, że niedługo dostaniemy. Są ogrodzone specjalnym ogródkiem po to, żeby osoba, która tam zamieszkuje, mogła wyjść. I tam trafiają osoby jakby z 2 grup. To znaczy po pierwsze trafiają osoby, które do nas przybyły świeżo, a nie mają testu zrobionego na COVID, a są podejrzane, że mogą mieć po prostu tą chorobę. Są to osoby świeżo po szpitalach, są to osoby z innych ośrodków, tam gdzie przebywały w dużych grupach. I trafiają do takiego kontenera na 10 dni na taką tak zwaną obserwację. Obserwujemy, czy ich stan się pogarsza, czy też nie. Jeżeli mamy taką możliwość, to próbujemy w ten ostatni dzień zrobić test i wtedy wiemy, czy ta osoba jest dodatnio ujemna, czy możemy ją przyjąć do ośrodka, czy też potrzebuje dalszej izolacji lub na przykład leczenia. Tam trafiają też osoby, to co się szybciej zdarzyło i już za chwilę opowiem tej sytuacji, trafiają osoby, które są podejrzane, które nagle mają jakieś objawy choroby, trafiają właśnie do tego kontenera. I w tym momencie mieliśmy jeszcze kilka dni temu, mieliśmy tam 6 osób, które trafiły do kontenera. 2 mieliśmy na izolatce u siebie w budynku, a 6 jakby trafiło do kontenerów, do 2 kontenerów z podejrzeniem o wirus. Po kilku dniach zostały one przebadane. 2 osoby miały wynik dodatni, 4 miały wynik ujemny. Na szczęście 2 były w oddzielnym kontenerze, 4 były w oddzielnym kontenerze. Więc po tych 10 dniach 4 osoby wróciły do ośrodka, a 2 osoby trafiły do szpitali. Też mamy już przypadki, że z naszych izolatek, ponieważ osobę świeżą przyjmujemy najpierw do izolatki, też mieliśmy już 2 przypadki z dodatnim wynikiem, które oddaliśmy do szpitali, bo wymagały leczenia. Jest to dla nas bardzo bezpieczne. To znaczy tak, żaden człowiek na ulicy w tym momencie nie zostanie sam. Jeżeli potrzebuje, przyjmujemy go, on jest bezpieczny i my w ośrodku jesteśmy bezpieczni. Odczekujemy odpowiednią ilość dni, robimy test i wiemy, na czym stoimy. Oczywiście, że nie jest to takie do końca, my nie jesteśmy wyizolowani jako pracownicy. Mamy w tym momencie też pracownika z wynikiem dodatnim, który zaraził się w ten sposób, że musiał odwieźć osobę chorą do szpitala. Żadna z karetek nie mogła po niego przyjechać i mimo pełnego zabezpieczenia tego naszego pracownika, czyli on był w kombinezonie, w masce, we wszystkim, co jest możliwe, zawiózł tą osobę do szpitala, mimo wszystko zachorował. No i teraz ta osoba jest, ten pracownik jest w izolacji. Czyli no niestety narażamy się, no, ponieważ jesteśmy z dużą grupą ludzi, która zmienia się nam.
Tegoroczna zima, jaka jest, czy też będzie, tego jeszcze nie wiemy, ale te ostatnie pokazały, że były dość łagodne. Czy jesteście przygotowani na to, że zdarzyć się może taki epizod, który już został w jakimś stopniu zapowiedziany przez prognozy długoterminowe? Mam na myśli sytuację, w której chwyci większy mróz, pojawią się opady śniegu. Czy Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei w takiej sytuacji, czy na taką sytuację jest gotowe?
I tu zaczyna się problem, ponieważ w tym roku my mamy, dostaliśmy 200 tysięcy mniej dotacji, co wiąże się z tym, że mamy duże ograniczenia, jeśli chodzi o osoby, które przyjmujemy. W Białymstoku powstała druga ogrzewalnia, czyli są w tym momencie dwie ogrzewalnie. Nasza i druga prowadzona przez Caritas na ulicy Kolejowej. Każda jest na 30 osób. My w tym momencie mamy około 40 osób na ogrzewalni, na 30 miejsc. W tym momencie na noclegowni, która jest na 20 miejsc, mamy też 30 osób. Na schronisko z usługami opiekuńczymi mamy też już 30 osób, właściwie na 28 miejsc. Czyli mamy już w tym momencie przekroczoną liczbę osób, którymi możemy się opiekować. I boimy się tego, co nastąpi w momencie takich mrozów. Liczymy na to, że inne organizacje też otworzą się i będą przyjmowały te osoby. No jest to duże wyzwanie, bo w zeszłym roku, kiedy nawet nie było tych mrozów, my mieliśmy do 70 osób na ogrzewalni. A w tym momencie mamy tylko tą ogrzewalnię na 30 osób. Przedtem była na 50, mieliśmy tą liczbę przekroczoną. No mamy nadzieję, tak jak powiedziałam, że jakby wszystkie organizacje białostockie otworzą się na tych podopiecznych i żadna osoba nie zostanie na ulicy. Jeżeli będzie taka potrzeba, no to będziemy przyjmować każdą osobę. Po rozmowach z Departamentem Spraw Społecznych, po rozmowach z miastem, na jakich zasadach możemy przyjąć te osoby, żeby nikt nie został na ulicy.
Czy są jeszcze kwestie, które powinniśmy przekazać naszym słuchaczom a propos problemu bezdomności i oczywiście waszych działań w tym kontekście?
Ja jeszcze tylko opowiem o potrzebach, które teraz tak nagle wynikły. Cały czas funkcjonujemy, jesteśmy. To, że żywność jest potrzebna i będzie potrzebna cały czas, przez cały rok, to jest bardzo, bardzo ważne. Ale w tym momencie brakuje nam kocy. Mamy kołdry, mamy poduszki, nie mamy kocy. Jest to taka, w zeszłym roku była organizowana zbiórka, która właśnie dostarczała nam te koce, ale one bardzo szybko się rozchodzą. Jeżeli Państwo posiadacie koce poświąteczne, to bardzo prosimy o to, żeby przynosić nam właśnie koce. To jest taka rzecz bardzo, bardzo ważna, ale też wszelkie środki higieniczne, chemiczne, worki na śmieci, to jest też taka rzecz, która cały czas gdzieś nam znika. Także potrzeby są nasze duże. Jeżeli ktoś ma ochotę podzielić się z nami, to zapraszamy. A idzie też wiosna, więc jeżeli Państwo będą mieli ogródki, i będą mieli dużo drzewek, albo sadzonek, albo kwiatów, które chcielibyście się pozbyć, to też bardzo prosimy o przekazanie nam tych sadzonek, po to, żebyśmy mogli ten nowy swój ośrodek upiększać właśnie waszymi sadzonkami.
No to nie zapominajmy o Stowarzyszeniu Ku Dobrej Nadziei. Dziękuję pani za to spotkanie, no i liczę na to, że jako społeczeństwo będziemy po prostu umieli stanąć na wysokości zadania w kwestii pomocy tym najbardziej potrzebującym. Elżbieta Żukowska-Bubienko, prezes Podlaskiego Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności, prezes Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei i wiceprezes Federacji Białystok była moim gościem. Pięknie dziękuję za to spotkanie.
Trzeci sektor.